To jest kolejny odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City. W tym podcaście słyszycie mojego gościa właściwie w każdym odcinku, ale nie zawsze się odzywa. A teraz ma taką szansę, zresztą przyjął moje zaproszenie do rozmowy już po raz kolejny. Kompozytor, pianista, improwizator, producent, właściciel psa Herbiego, który siedzi tutaj koło mnie i to jest najważniejsze, Aleksander Dębicz.
Bardzo mi miło, jak zwykle.
Tak się ułożyło, że byliśmy w listopadzie tego roku w Chicago razem. Z powodu Wojciecha Kilara i to jest temat na zupełnie inny odcinek. Zresztą ten odcinek się niebawem pojawi. I tak podczas spacerów po wietrznym Chicago pomyślałam sobie, to jest temat muzyczny. Z Chicago pochodzi mój ukochany kompozytor Victor Young. Z Chicago pochodził też zmarły niedawno wielki Quincy Jones. Ale to nie są jedyne muzyczne tropy, chociaż ta lista kompozytorów w Chicago urodzonych jest bardzo, bardzo długa. Jak jedzie do Chicago muzyk?
Nie jedzie, tylko leci.
Leci. 10 godzin.
Tak. Ja byłem pierwszy raz w Chicago i muszę powiedzieć, że to miasto zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Jestem, muszę powiedzieć, miłośnikiem gigantycznym Nowego Jorku i to miasto jest inne, ale ma też w sobie coś, taki vibe, który myślę, że musiał być źródłem inspiracji dla wielu artystów. Zresztą też w tym mieście się rozgrywa cała masa filmów, bo to miasto jest bardzo fotogeniczne, jest no właśnie filmowe.
Nie tylko wietrzne, ale
nie
też
tylko
filmowe.
Wietrzne, tak. Więc jak pojechałem, jechałem z ekscytacją i myślę, że podziela tę emocję bardzo wielu artystów.
Ja również podzielam te emocje. My polecieliśmy właściwie do Chicago z okazji amerykańskiej premiery filmu Dracula z muzyką Wojciecha Killera na żywo, ale przy okazji odkrywaliśmy też mnóstwo takich różnych sekretów muzycznych i filmowych tego miasta na własną rękę, ale ty najwięcej. I teraz drugie pytanie, jak jedzie do Chicago Alek? Mały Alek, duży Alek? No właśnie, mały pojechał czy duży pojechał?
No trochę mały, ponieważ skorzystałem z okazji i odwiedziłem parę miejsc związanych z filmami, które towarzyszą mi od dziecka, jednymi z moich ulubionych, ukochanych filmów. Zresztą dwa filmy, które są w pewnym sensie do siebie podobne. Są z jednej strony różne, a z drugiej są bardzo do siebie podobne, czyli Home Alone i Blues Brothers. Zupełnie różne, no bo jeden to jest właściwie taki przykład genialnego filmu familijnego, komedii. Drugi jest właściwie połączeniem wszystkiego i musicalu, i komedii, i filmu sensacyjnego. No ale to są właśnie przykłady dwóch arcydzieł kina rozrywkowego.
Dlaczego arcydzieł?
Dlatego, no choćby, że one działają już tyle lat. To znaczy ma.
I czy nie nadużywamy tego słowa w kontekście jednak rozrywki, wiesz?
No nie, uważam, że nie. Uważam, że jakby w każdym gatunku może powstać arcydzieło. I właśnie arcydzieło niekoniecznie to musi być kino artystyczne czy kino bardzo ambitne. Może to być film, który poruszy naprawdę szeroką widownię, nie zestarzeje się, a tak jest w obydwu tych przypadkach.
Żeby nie szukać daleko, żeby dać wam dowód na to, że te płyty też z muzyką do tych filmów są tutaj bardzo często w studiu Alka, gdzie jesteśmy. No proszę, wszystko jasne. Ty mówiłeś, że oglądasz Blues Brothers namiętnie od dziecka. Dlaczego?
No bo to jest fantastyczny film, który po prostu cały czas mnie bawi, jakoś też w pewnym sensie porusza, ekscytuje. Jest to film, który ma absolutnie genialną muzykę, jest przykładem fenomenalnego filmu Drogi, jest cały czas zabawny, jest cały czas trzymający w napięciu. No tam po prostu wszystko działa. To jest taki film, który jest doskonale zrobiony.
A wiesz, co tutaj jeszcze jest? Jak przewiniesz do góry, to masz, proszę bardzo, Peter Gunn.
No tak.
Temat z serialu, który stał się referencją dla Jamesa Bonda. Gdyby nie ten temat, nie byłoby Jamesa Bonda. A myślę, że wielu osobom kojarzy się natychmiast właśnie z The Blues Brothers, a nie z serialem Peter Gunn, z muzyką Henry'ego Mancini'ego. A wiesz, kto wymyślił tytuł The Blues Brothers?
Nie mam pojęcia.
Howard Shore, kompozytor Władcy Pierścieni.
Coś takiego? Jaka to jest okoliczność?
A to jest taka okoliczność, że on był szefem muzycznym takiego programu amerykańskiego telewizyjnego i tam oni wystąpili po raz pierwszy jako The Blues Brothers. I on tak mu się ładnie te dwa słowa zlepiły w jedno, więc jest ojcem chrzestnym tego zespołu i tej nazwy. Pojechałeś w Chicago do takiego bardzo ważnego dla filmu miejsca. Opowiedz o tej wycieczce i dlaczego chciałeś to zrobić.
No to była niesamowita wycieczka, która właściwie jej efekt mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się takiego przeżycia. Ja pojechałem, wyszukałem jedną z lokacji Blues Brothers, czyli miejsca, w którym rozgrywała się jedna scena, a konkretnie scena w kościele z Jamesem Brownem w roli głównej w tej scenie. Ten kościół był, jechałem tam jakieś 40 minut samochodem w północnym Chicago. Bardzo taki prosty, skromny kościółek w dość biednej dzielnicy. No, wyglądał on identycznie jak film jest z zewnątrz. W środku minimalnie się różnił, ale było ewidentne, że to jest ten kościół.
A co to jest za moment filmu, który ten kościół ujmuje?
To jest moment objawienia Jake'a Bluesa, który po prostu pod wpływem właśnie muzyki, która jest grana w tym kościele, takiego fenomenalnego gospel, dostaje światło z nieba i zaczyna wierzyć w Boga i zaczyna wierzyć w misję, która będzie im przyświecać w dalszej części filmu. Oczywiście jest to pokazane tak pół żartem, ale jednak pół serio. Więc tak, to jest ten... ta scena. I muszę powiedzieć, że ja przeżyłem może nie to, co Jake, ale było blisko. Bo akurat tak się złożyło, że tam była msza.
Tak, musimy powiedzieć, że poinformowałeś nas wieczorem dnia poprzedniego, że nie wiem, co wy planujecie na rano, ale ja idę do kościoła.
Tak, tak. I no i rzeczywiście ta msza, ten serwis, to zrobiło na mnie tak kolosalne wrażenie, pod wieloma względami. Było to przeżycie jakieś metafizyczne i to w dużej mierze dzięki muzyce, która tam była właśnie.
Na żywo. Gospel,
genialne głosy, perkusja, organy Hammonda i jakaś taka w tym była prawda, autentyczność i ci ludzie tak serdeczni, że byłem w ciężkim szoku, jak stamtąd wychodziłem. Ale pojechałem potem na spotkanie z Diego Navarro, więc innego rodzaju ekscytacja.
Diego dyrygował filmem Dracula z muzyką na żywo, ale wróćmy jeszcze do tego kina naprawdę takiego na wskroś amerykańskiego, chociaż pewnie Dracula, Coppoli to też jest kino na wskroś amerykańskie, ale jednak z jakimiś tam odnogami europejskimi. Skąd jest w nas, widzach, taka potrzeba, jak ci się wydaje, żeby chodzić w te miejsca, gdzie filmy zostały nagrane, wiesz, zrobione, żeby dotknąć tego, tak, co chcemy uwierzyć, że to się jednak zdarzyło naprawdę, że to było naprawdę, że to nie jest zbudowane, sztuczne, wiesz, dekoracje, które popchniesz palcem i się burzą.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest taka typowa potrzeba widza. Ja nawet, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o większość filmów, to nie mam takiej potrzeby. To są takie wyjątkowe sytuacje. Być może one też się uaktywniają, ta potrzeba się uaktywnia w wyniku też jakiejś jednak ekscytacji bycia w innym miejscu i
szukania. Znam, że powiesz starzenia się.
A może też, kto wie. No być może jeśli czujemy jakiś taki silny emocjonalny związek z filmem, to chcemy wiedzieć o nim więcej niż o każdym innym. Tak mi się wydaje. Akurat z Blues Brothers ja mam emocjonalny związek bardzo.
A co ci daje każdy seans Blues Brothers?
Czasami jest to czysta rozrywka, po prostu, ale taka, po której się naprawdę czuję dobrze. Mam poczucie, że to nie było puste, że nie straciłem czasu, że po prostu też mi coś to dało. A czasami no, czuję jakiś taki dreszczyk ekscytacji, emocji, jak po świetnym koncercie. Wiesz, to są proste rzeczy, ale te proste emocje są bardzo ważne w życiu i fajnie mieć jakieś takie dzieło sztuki, które to daje. Blues Brothers opowiada o dwóch właśnie tytułowych braciach. Jeden z nich wychodzi z więzienia i no, w wyniku pewnych okoliczności montują z powrotem swój band. I właściwie ten film ma taką konstrukcję, że na przynajmniej pierwsza część, że jest to film drogi, na początku jeżdżą od miejsca do miejsca i przekonują swoich dawnych przyjaciół do powrotu do zespołu. To są też wychowankowie sierocińca
Dla których muzyka jest całym życiem.
Tak.
I tożsamością przy okazji, nie?
Tak, tak. I muszą zebrać pieniądze na rzecz tego sierocińca. Oni byli wychowywani przez taką surową bardzo siostrę zakonną, której się trochę bali, trochę się z niej śmiali. No ale też właśnie w wyniku tego objawienia w kościele już absolutnie się przekonują, że muszą zarobić te pieniądze dla tego sierocińca. No i oczywiście chcą to zrobić grając koncerty, ale też łamią prawo. Oni są właściwie przestępcami, łamią przepisy drogowe.
Ale w garniturach.
Tak, ale w garniturach, zawsze w świetnym stylu. No i właśnie mają takie przygody, że jeżdżą od koncertu do koncertu, coraz bardziej narażając się policji, aż w końcu uciekają do Chicago, do banku, tam jest ich cel i ta droga jest to właściwie jeden wielki pościg policji właśnie za tymi braćmi blues.
You'd better get bright, pal. We got a show to do. Then we got to figure out some way to collect that gate money. Get it to the Cook County Assessor's office as soon as they open in the morning.
Joliet, Jake and Elwood Blues. Two men with a mission, and only 11 days.
And don't come back.
To jest Blues Brothers, więc to jest po prostu muzyka stworzona przez najlepszych bluesmenów. Również z Chicago właśnie, bo to jest właściwie mekka bluesa. Tam grają najlepsi muzycy. Aretha Franklin śpiewa, Ray Charles, wspaniali instrumentaliści. Jest to genialnie zaaranżowane. To jest tak zaaranżowane, że proszę posłuchać, to się nigdy nie zestarzeje.
John Belushi.
You, how much for your wife?
Dan Aykroyd.
There's a motel up on the interstate. Maybe we could say, meet.
James Brown.
I heard the sound in my car.
Cab Calloway. Ray Charles.
You know depreciation, man.
Carrie Fisher.
I must now kill you and your brother.
Aretha Franklin.
You're living with me now. You're not gonna go sliding around with your old white woman friends.
Henry Gibson.
He better pray the police get to him before we do.
And the Blues Brothers Band.
Let's go, boys.
The Blues Brothers.
Are you the police?
No, ma'am. We're musicians.
Jest jeszcze jeden film, za którym w Chicago wyruszyłeś swoją własną ścieżką. I to jest Home Alone, czyli Kevin sam w domu. Nie ma większego filmowego przeboju. No i co się kryje tutaj, w tej miłości, powiedz?
No tak, to jest też rzeczywiście absolutny przebój świąteczny. No chyba nie muszę, zwłaszcza też w Polsce tłumaczyć, w Polsce ten film jest bardzo popularny. To jest doskonale skrojona historia, która i wzrusza, i naprawdę cały czas bawi. Ja się naprawdę autentycznie pokładam ze śmiechu na tym filmie, rok w rok. No i przejdźmy do tego. No, tam jest genialna muzyka, bez której ten film no, nie miałby takiej magii.
Muzyka Johna Williamsa. To jest ten taki moment, kiedy możemy powiedzieć, że John Williams napisał zestaw kolęd świątecznych, tak, bo te tematy właściwie nabrały takiej mocy.
No tak, zdecydowanie. No ja sobie nie wyobrażam przygotowań do świąt bez słuchania tej muzyki. Nawet sobie kupiłem nie tak dawno takie piękne winylowe wydanie. Czekam, mam nadzieję, że wyjdzie też z drugiej części, bo tam jest taka bogatsza orkiestracja. Ja nawet wolę tą dwójkę pod kątem muzycznym. Ale tak, on kapitalnie uchwycił ducha świąt, klimat przygotowań do świąt, a jednocześnie ma to w sobie taką szlachetność Czajkowskiego. No tak trzeba powiedzieć, że to ma szlachetność Dziadka do orzechów, mimo że jest komercyjne.
Takie dziecięce, nie?
To jest oczywiście, ja tak z pamięci gram, pewnie niedokładnie, ale no to jest po prostu piękny temat. No to jest właśnie John Williams. No nie ma co tutaj rozkminiać. Jest to genialny, piękny temat, który zapada w pamięć. On ma po prostu taki talent melodyczny. Właśnie ja go dlatego porównuję do Czajkowskiego, bo właśnie to jest ten level.
John Williams... pianista też, tak. Dodajmy, więc doskonale, chociaż jest nazywany mistrzem każdej sekcji instrumentów w orkiestrze, to świetnie wie, co na tym fortepianie dobrze się sprawdzi. Podobnie jest w Fabelmanach, w tym jednym z ostatnich filmów, parabiograficznym filmie Spielberga, gdzie nie ma już tej wielkiej muzyki z tą wielką orkiestracją, za co kochamy Williamsa, tylko jest małe, skromne, fortepian, solo, mama, pianistka, gdzieś to wszystko się tam, te wątki się mieszają. I kiedy słuchałam Somewhere in My Memories właśnie z Kevina samego w domu, to sobie pomyślałam, że to też ma taki urok takiej dziecięcej, pozytywkowej muzyki, ale później bardzo pięknie rozwiązanej właśnie przez dorosłego Pana Świętego Mikołaja. Dla mnie John Williams zawsze pozostanie przez tą swoją srebrną brodę i piękny uśmiech takim naszym filmowym Świętym Mikołajem na cały rok.
Tak, i te podobne emocje można w sumie wyciągnąć z przynajmniej kilku utworów z Harry'ego Pottera, które też mają taką świąteczną magię. Przede wszystkim Harry's Wondrous World, gdzie jest orkiestracja tak... zdumiewająco olśniewająca, że no to też jest ten rodzaj właśnie emocji takiego ciepła, takiego, tak jak się dziecko czuje, jeśli jest szczęśliwe.
A jeszcze pomyślałam sobie od razu o TikToku, jak będą królować na Instagramie i na TikToku nasze rolki świąteczne, to one będą do trzech tematów filmowych, do właśnie Kevina samego w domu, więc pamiętajcie, że słuchacie wtedy Johna Williamsa. Drugi to jest temat Hedwigi z Celestą na początku i z oczywiście Harry Potter. No i trzeci, nie wiem, czy zgadniesz, co to może być. Dobra.
Polar Express?
Nie, coś dużo bardziej charakterystycznego i też już myślę, że część widzów mogła zapomnieć, że to jest film. To jest uwertura do Pięknej i Bestii Alana Menkena.
A no tak, a dlaczego akurat ze świętami to się mogło kojarzyć?
Na wielu rolkach to jest.
Tak? Okej.
Okay. No, pamiętasz to?
Czy rolek chyba nie widziałem, ale bardzo lubię Piękną i Bestię, jak w ogóle Alana Menkena. Tak.
Jakoś nam panowie wyczarowali święta.
Tak, ale jednak umówmy się, to jakby bardziej jednak mi się kojarzy Czajkowski i właśnie Dziadek do orzechów od tego.
No dobrze, panie Dębicz. Pan powie jeszcze na koniec, jaka jest amerykańska publiczność, bo ona jest inna niż europejska. A ty już występowałeś w Stanach, zresztą podczas tego pobytu w Chicago, tuż przed pokazem filmu Dracula z muzyką na żywo, dałeś taki mini killerowski recital.
Tak, ja muszę powiedzieć, że uwielbiam grać dla amerykańskiej publiczności, dlatego że ona jest niezwykle żywa, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, ale oni bardzo żywiołowo reagują i no, nie wiem, czy to z tego wynika, ale możliwe. To jest jednak młody kraj, pewna rodzaj muzyki, która jest dla Europejczyków no, oczywista, dla nich to wciąż kręci, dla nich to jest coś nowego trochę. Nawet klasyka. Klasyka ich bardzo kręci, jak słyszą, że to są zachwyceni, jakby pierwszy raz to usłyszeli. I, no i to się udziela, po prostu to powoduje, że skrzydła rosną. I zawsze, wszystkie właściwie koncerty amerykańskie naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam.
No dobrze, to pora zaprosić na najbliższy odcinek podcastu Score in the City i już ten bardzo taki w Drakuli osadzony. To będzie reportaż o tym, co się działo za kulisami. Opowiemy wam o tym.
Ja tam będę.
Będziesz też. Opowiemy wam o tym po angielsku i za jakiś czas opowiemy wam o tym po polsku. To będą takie dwa reportaże w dwóch językach o tym wszystkim, co się działo przy okazji amerykańskiej premiery filmu Dracula z muzyką Wojciecha Killera na żywo. A to u nas w naszym kalendarzu będzie się zbiegać z 11. rocznicą śmierci Wojciecha Killera i z urodzinami kina, które wypadają tuż obok. To są takie dwa dni pod koniec grudnia. No a dzisiejszy taki świąteczny odcinek z Aleksandrem Dębiczem. Choinki nie widzę, coś tutaj jest zaniedbane.
Jest gdzie indziej.
Jest gdzieś indziej. Tak. Rozumiem. Natomiast świąteczny nastrój nam trochę wyczarowałeś. Bardzo ci dziękuję za tę garść wspomnień. Nie wiem, co wy wybieracie na te święta. Dajcie znać, czy to będzie The Blues Brothers, czy to może Kevin Sam w domu, a może coś zupełnie innego. Tak czy inaczej, życzymy wam pięknych świąt i wszystkiego filmowego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.